Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Wtorek, 31 stycznia. Jakoś nam szybko zleciał ten miesiąc, prawda? Następny będzie krótszy, bo to luty. Witamy i zapraszamy. Mariusz Tałajkowski, Sławek Orlik i Janusz Wilczyński. Czujny 510 37 32 i do studia 510 37 i 36. Mail czas reakcji @radioszczecin.pl. Na naszej stronie internetowej, stronie Radia Szczecin, informacje o kolizjach, wypadkach. Uwaga kierowcy, ślisko na drogach. Taki apel. No i cóż, można powiedzieć o tym, że zima znowu zaskakuje drogowców, ale nie tylko w Polsce. Posłuchajmy tego telefonu z godziny 4:46.
No, witam, czujny słuchacz z tej strony. Siema wszystkich kierowców jadących ze Szczecina w stronę Berlina. A11 masakra, tyle śniegu, że ledwo co jedziemy, więc dostrzegam wszystkich kierowców, noga w gazu, bo Niemcy śpią, niemieckie służby. Pozdrawiam, czujny słuchacz.
No właśnie, podkreślam jeszcze tym, którzy jadą obecnie, że tam są nadal kłopoty, są korki, ale to była informacja od naszego słuchacza z 4:46, więc niemieckie służby też potrafią zaspać, a zresztą trzeba sobie to jasno powiedzieć, że na całym świecie gwałtowny, szybki opad śniegu wiąże się z trudnościami komunikacyjnymi i mamy szkołę jedną, która mówi o tym, że jest zima, zimno, śnieg i musimy się nauczyć jeździć, i druga, która chciałaby, żeby od razu te nawierzchnie były czarne, przejezdne i mokre, no a najlepiej oczywiście suche. Natomiast drugi telefon z 8:30 już jest bardziej niepokojący, bo to już było właściwie po opadach śniegu i taki teren jak Górki Ustowskie, podjazdy, stromizny i proszę bardzo.
Witam, Paweł ze Szczecina. Czy ktoś może przyjechać i posypać górkę tutaj na Ustowie? Przecież tutaj nie idzie podjechać ani zjechać. No zima co? Zaskoczyła czy nie zaskoczyła? No nie idzie zjechać. Przyjedźcie tu i sami sprawdźcie. No ludzie kochani.
No zaskoczyła, dajemy wiarę. No i pozdrawiamy Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego oraz firmy odpowiedzialne za odśnieżanie prawobrzeża, ale też właśnie, bo w tym przypadku chodzi o lewobrzeże, lewobrzeżnej części naszego miasta. Nie wiem, czy to jest jakieś pocieszenie. Na cmentarzu centralnym także nie najlepiej. Są alejki posypane, ale są takie, które piasku nie widziały.
Witam, Wodek. Wczoraj byłem w Szczecinie w cmentarzu i droga między parkingiem do czwartej bramy jest lodowaciała. Tam od momentu, kiedy napadał śnieg, nikt nie zgarnął, nie nasypał, nic nie robił. Natomiast od bramy do pomnika olimpijczyków wysypane piaskiem, się milej chodzi, bezpieczniej. Nie oglądałem od przystanku tramwajowego do bramy, czy tam jest rzeczywiście wyczyszczone. Miłego.
Niechże ta zima się w takim razie już kończy. Teraz temperatura właśnie około zera w najbliższych dniach będzie, no a potem podobno ma dojść nawet do 10 stopni Celsjusza, więc może to już rzeczywiście ostatnie podrygi, potem będą najwyżej takie gwałtowne rzuty, no i tyle. I wiosna, panie sierżancie. Zapraszam na stronę internetową Radia Szczecin. Tam zastanawiający, a może bulwersujący nawet film, jak to beczkowóz z zakładu wodociągów i kanalizacji wylewa wodę, wodę zdatną do picia na jezdnię i ta woda trafia do kanalizacji. Ten filmik nadesłał nam pan Łukasz. To jest ulica Poległych w Szczecinie Zdrojach. Wyjaśnimy z rzecznikiem zakładu wodociągów i kanalizacji, dlaczego do takiej sytuacji doszło i czy to nie jest gruby, gruby brak zdrowego rozsądku po prostu. A teraz wróćmy jeszcze do spraw samochodowych. Rozmawialiśmy ostatnio o kierunkowskazach, o tym, że w Polsce są zakazane kierunkowskazy takie jak w Stanach Zjednoczonych, czyli świecące na czerwono, często sprzężone ze światłami stop, ale jeden z naszych słuchaczy uważa, że problem jest zupełnie inny.
Dzień dobry, tu stały słuchacz ze Szczecina. Ja tak chciałem powiedzieć taką rzecz, że mówicie państwo o kierunkowskazach, o wyblakłych, o czerwonych, ale nie wiem po co, skoro większość kierowców w ogóle ich nie stosują. Dziękuję, do widzenia.
Zaryzykuję stwierdzenie, że nie większość, tylko tych, których właśnie pan wymienił, którzy nie używają, po prostu się zauważa. No ale bardzo apelujemy do wszystkich kierowców, do taksówkarzy o to, żeby używać kierunkowskazu i używać tego kierunkowskazu odpowiednio wcześniej przed zamierzonym manewrem skrętu w lewo czy też w prawo, bo naprawdę jest to rzeczywiście spory problem na naszych ulicach. Teraz sprawdźmy, jak to jest z tym przeglądem samochodowym, przeglądem technicznym samochodu rokrocznym w Wolinie, bo mieliśmy kilka dni temu telefon w tej sprawie. Przypomnijmy go.
Dzień dobry, stały słuchacz Piotr z Międzyzdrojów. Mam takie pytanko, czy moglibyście się dowiedzieć, jak to jest z przeglądami na samochody osobowe? Chodzi mi konkretnie o taksi. W Kamieniu Pomorskim pobierają opłatę 100 zł. Nie wiem, dlaczego w Wolinie pobierają 140 zł. Czy jakieś przepisy się pozmieniały? Wiem, że pierwszy przegląd na taksi to jest 140 zł. Później cały czas płaciłem 100 zł, a tutaj w Wolinie 140. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Rozmawiałem przed programem z panem Józefem Michalakiem. To jest szef, właściciel stacji kontroli pojazdów w Wolinie i okazuje się, że pan Józef Michalak, kierownik i cała stacja mają rację, bo taki przegląd kosztuje nie pierwszy, tylko każdy taksówki 142 zł. Po prostu przy tym przeglądzie technicznym taksówki jest do wykonania więcej czynności niż przy normalnym przeglądzie, który kosztuje około 100 zł. Tak samo droższy jest przecież przegląd, kiedy mamy butlę gazową w samochodzie do napędu właśnie tego samochodu. Więc wygląda na to, że pan Józef Michalak i jego stacja w Wolinie słusznie pobiera 142 zł, natomiast okazuje się, że stacja w Kamieniu Pomorskim niesłusznie od taksówkarzy pobiera 100 zł. Cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem klientów właśnie, którzy mają taksówki, ale to zainteresowanie już się skończy, bo jak się dowiedziałem przed programem, będzie w Kamieniu Pomorskim w tej stacji kontrola, no i trzeba będzie już inkasować albo wydać z portfela, zależnie czy stoimy po jednej czy po drugiej stronie barykady, 142 zł na przegląd samochodu osobowego, który jednocześnie jest taksówką. To jest czas reakcji, jest 12:12. Szukamy naszego słuchacza, który zatelefonował do nas przedwczoraj w takiej oto sprawie.
Mam na imię Marek, jestem na spacerze w parku i zobaczyłem, że zakleili dla bezdomnych bunkier w Dąbiu, gdzie żyły nietoperze też. Mogliby zostawić jakiś mały chociaż otworek, żeby one sobie tam albo wchodziły, albo chociaż wyszły może, nie wiem.
Panie Marku, jeszcze raz ponawiam apel. Proszę się z nami skontaktować. Czujny 510-37-32 lub do studia 510-37-36. Chcemy dokładnie wiedzieć, które jest to miejsce, żeby sprawdzić, czy tym nietoperzom nie stała się krzywda, bo bywa tak przy różnego rodzaju schronach, że są kanały wentylacyjne i przez te kanały te nietoperze mogą sobie wlecieć na to swoje zimowisko. Przypomnę, że nietoperze zapadają w sen zimowy w naszej strefie klimatycznej oczywiście. I przypomnę wszystkim, że nietoperze są to ssaki chronione. A przy naszym telefonie jest Karolina Ignaszak, Zachodniopomorskie Towarzystwo Chiropterologiczne MOPEK. Dzień dobry pani Karolino.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pani Karolino, teraz trwa właśnie liczenie tych sympatycznych zwierzaków. Jak tam ono przebiega? Dużo już policzyliście?
No już jesteśmy na finiszu tego liczenia. Teraz ten weekend odbędzie się ostatnie liczenie. Od 2 tygodni biegamy tak naprawdę po całym województwie zachodniopomorskim i liczymy te latające, pożyteczne i chronione ssaki. No i tutaj wyraźnie widać, że tych nietoperzy pomimo ostrej zimy jest coraz mniej w naszych podziemiach.
Mówi pani pomimo ostrej zimy, to znaczy, że ostra zima im sprzyja generalnie?
Generalnie tak, dlatego że one zapadają w sen zimowy, jak pan już wcześniej wspomniał, czyli spowalniają swoje procesy życiowe, a robią tak dlatego, żeby przeżyć tą zimę, dlatego że wszystkie nasze nietoperze są wyłącznie owadożerne. To znaczy, że nie jedzą marchewki, mięsa, pomidorów, jak czasem myślimy, albo nawet myszy, bo niejednokrotnie o tym słyszałam, one tylko i wyłącznie polują na owady. Wiemy, że zimą owadów nie ma, więc one sobie poradziły w ten sposób, że bardzo, bardzo głęboko zasypiają. Ale żeby mogły zasnąć naprawdę głęboko, potrzebują jednak tych niższych temperatur, bo one zegarka, budzika, tak, na swoim wyposażeniu nie mają, nie wiedzą, czy jest wiosna, czy lato i kierują się właśnie przede wszystkim tą temperaturą, jaka panuje w przyrodzie.
Powiedziała Pani o tym, że tych pożytecznych ssaków niestety z roku na rok jest coraz mniej. Czy to właśnie te łagodne zimy to powodują, czy jeszcze są inne przyczyny?
Powiedziałabym, że te łagodne zimy to jest najmniejszy problem, który dotyka nasze nietoperze, czy szczecińskie, czy w ogóle polskie. Dlatego, że coraz częściej dokonujemy adaptacji strychów, dachów, uszczelniamy nasze domy, obkładamy styropianem, co powoduje, że te nietoperze tracą swoje kryjówki. Co prawda te rzeczy, które przed chwilą wymieniłam, to nie są takie naturalne miejsca występowania, bo naturalnymi miejscami występowania nietoperzy to są dziuple w drzewach, szczeliny, jaskinie w okresie letnim, natomiast strychy czy też dachy. No ale z racji tego, że nasze miasta się rozrastają, każdy z nas chce mieć domek z ogródkiem, najlepiej na obrzeżach większych miast, tak, żeby nie mieszkać w centrum, więc nietoperze zaadoptowały się do tego, co my ludzie im oferujemy. I teraz przez te nasze prace różnorodne, remontowe, budowlane powodujemy, że tych kryjówek jest coraz mniej. One są wyganiane, bo bardzo często myślimy, że są to bardzo mało pożyteczne, a wręcz szkodliwe dla nas nietoperze. Przypomnę tylko zupełnie niedawno tak zwaną strefę zapowietrzoną w Szczecinie odnośnie wściekłych nietoperzy. Nietoperze są też kojarzone zawsze tak negatywnie, jak oglądamy chociażby bajki, to jeśli wchodzimy do strychu, na strych, tak, do horrory to już w ogóle, to zawsze te nietoperze są pokazane w sposób taki negatywny, no i my z natury rzeczy boimy się tych zwierząt. Więc nawet jeśli je mamy, to wtedy dzwonią do nas państwo i mówią, proszę te nietoperze zabrać natychmiast, bo ja się boję, nie chcę ich, bo one wplątują się we włosy, bo wypijają krew, bo przynoszą wściekliznę. No i efektem jest to, że są wyganiane, tak, w różnisty sposób, co odbija się automatycznie na możliwości przetrwania tych nietoperzy. Łagodne zimy są takim dodatkowym czynnikiem negatywnym, dlatego że one nie wiedzą, co się dzieje, tak, bo możemy sobie przypomnieć chociażby grudzień w 2015 roku, gdzie przy okazji Bożego Narodzenia mieliśmy 17 stopni na plusie i dla nich jest to sygnał, że wszystko jest okej. To znaczy, że powinno być jedzenie, powinno być ciepło i przyjemnie. Tego jedzenia nie ma. One nie mogą zapaść w ten głęboki sen zimowy i tracą tą energię, którą zgromadziły w postaci właśnie tej tkanki tłuszczowej i nie dożywają wiosny. A te osobniki, które dożywają z kolei wiosny, są one osłabione, bo straciły całe mnóstwo energii i automatycznie pogarsza się po prostu ich stan zdrowia, co na dalszym etapie życia nietoperza również odbija się negatywnie.
Nasz słuchacz, pan Marek, mówił o miejscu w Dąbiu. Czy w Szczecinie Dąbiu macie kilka czy kilkanaście takich miejsc, gdzie te nietoperze są i tam je też liczycie?
Generalnie na prawobrzeżu jest 12 miejsc, do których my wchodzimy i liczymy te nietoperze. Ciężko powiedzieć, no bo Dąbie jednak jest dużą dzielnicą, więc ciężko powiedzieć, w którym miejscu. Rzeczywiście są trzy takie obiekty, chociażby przy cmentarzu, które albo są częściowo zamknięte, albo otwarte i dostępne. Tam nietoperzy było bardzo mało. My je kontrolujemy oczywiście, jak tylko mamy dostęp, ale tam nietoperzy było bardzo mało. Ja mam nadzieję, że pan Marek, który zgłaszał, że gdzieś tam zostały zamknięte te podziemia, że jednak się odezwie do państwa i będziemy wiedzieli, gdzie interweniować. Dlatego, że myśmy zrobili taki krótki rekonesans tutaj po okolicy i przynajmniej te obiekty, które są nam znane, są dostępne.
Czyli tam nietoperz może wlecieć i może wylecieć. Ja chcę tutaj zaznaczyć, że my do miasta dzwoniliśmy w tej sprawie i dowiedziałem się, że miasto nie prowadziło ostatnio żadnych prac dotyczących zabezpieczenia jakiegoś otwartego schronu, gdzie okoliczni zwolennicy Bachusa spotykaliby się i właśnie tam bałaganili, imprezowali. Natomiast może to być tak, że może to być teren jakiegoś administratora jakichś budynków, jakiś teren prywatny, czy też oddany w dzierżawę, więc dlatego prosimy pana Marka o kontakt. Powiedzmy na zakończenie, bo wiemy już też, że to są, albo warto to podkreślić, pożyteczne zwierzaki, które łapią owady. Powiedzmy, ile liczy populacja nietoperzy w Szczecinie? Macie takie szacunki?
Mamy takie szacunki z racji tego, że od 1993 roku tak naprawdę prowadzimy monitoring nietoperzy, między innymi w Szczecinie. Także na dzień dzisiejszy ta nasza szczecińska populacja nietoperzy liczy około 3,5 tysiąca zwierząt. Te obiekty są rozsiane po całym Szczecinie tak naprawdę. Możemy się pochwalić też takimi trzema gatunkami bardzo, bardzo ważnymi nie tylko dla Polski, ale także dla Europy z tego względu, że ich jest wyjątkowo mało. Także mamy się czym chwalić, jeśli chodzi o tą naszą lokalną chiropterofaunę, czyli populację nietoperzy szczecińską.
Jest z nami pan Aleksander. Dzień dobry.
Dzień dobry. Witam serdecznie.
Słuchamy.
Jeżeli chodzi o to miejsce w Dąbie, jakby pan Marek tam się z państwem nie skontaktował, to ja chyba kojarzę to miejsce, ten bunkier, który został niedawno zamurowany. To jest niedaleko, nie wiem, może pani będzie kojarzyć, niedaleko wodospadu na rzece Płoni. Tam się takie krzaczki wchodzi, tam są takie bunkry, tam ich jest chyba kilka, nie jeden. I to będzie, tam taką brukową drogą się dojeżdża.
Tam, gdzie stary młyn był kiedyś, podejrzewam.
Tak, gdzieś te tereny, tak. Przy rzece Płoni, przy wodospadzie tam, że tak powiem, z tej drogi w lewo się schodzi i tam są te bunkry.
Panie Aleksandrze, serdecznie dziękujemy. Mam nadzieję, że dzięki panu serdecznie pozdrawiamy. Ta nasza zagadka zostanie rozwiązana. Pani Karolino, to co, pojedzie tam ekipa od państwa sprawdzić ten sygnał?
Tak, oczywiście. Tak, jak najbardziej, bo my też rozumiemy, że czasem okoliczni mieszkańcy, ze względu na bezpieczeństwo okolicznych mieszkańców, takie obiekty powinny być zamknięte, ale zawsze zalecamy i nalegamy, żeby nie zamykać zupełnie, całkowicie obiektu, tylko zamknąć go w taki sposób, żeby właśnie te nietoperze mogły spokojnie tam funkcjonować. My w 2016 roku razem z Zakładem Usług Komunalnych przeprowadziliśmy taką akcję zabezpieczania właśnie tych takich najcenniejszych zimowisk nietoperzy znajdujących się na terenach lasów miejskich. Zamknęliśmy 8 obiektów specjalną kratą, gdzie rzeczywiście zwykły przechodzień nie wejdzie tam, nie wejdzie też, jak pan to ładnie ujął, amator bachusa. Natomiast nietoperzy mogą swobodnie wylatywać i korzystać z tego, co im zaoferowaliśmy. I efekt obserwowaliśmy już w tym roku, dlatego że w 3 z tych obiektów po zamknięciu populacja nietoperzy, liczebność wzrosła prawie 3-krotnie. Także
i tą optymistyczną informacją zakończmy na dzisiaj naszą rozmowę. Natomiast pani Karolino, będziemy w kontakcie. Zobaczymy, czy sygnał pana Aleksandra, wcześniej pana Marka, czy o to samo miejsce chodzi się potwierdzi. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również. Dziękuję.
Karolina Ignaszak, Zachodniopomorskie Towarzystwo Chiropterologiczne MOPEK. Przypomnę, trwa liczenie nietoperzy, tych sympatycznych zwierzaków. To jest czas reakcji 12.21. Przez nasz program przewija się temat smogu i otrzymałem takie apele od słuchaczy, żeby tego nie bagatelizować, nie mówić o tym, że w Krakowie jest jeszcze gorzej, żebyśmy zajęli się solidnie tematem. Dobrze, zajmiemy się solidnie. Dzisiaj rozpoczniemy, ale w jednym z najbliższych wydań naszego magazynu naszym gościem będzie przedstawiciel władz miasta i zapytamy przedstawiciela, co dalej, czy jest jakaś dalekosiężna wizja dotycząca właśnie tego, jak walczyć w naszym mieście skuteczniej niż dotąd z smogiem. 12.22. Teraz w takim razie wróćmy na moment do audycji wczorajszej. Wczoraj naszym gościem była Beata Manios z Państwowej Inspekcji Handlowej. Mówiliśmy o sposobie, w jaki możemy składać reklamacje, jeżeli chodzi o żywność i ad vocem nasz słuchacz.
Witam, Robert, cały towarzysz. Panie Januszu, to w ogóle nie trzyma się kupy, co pani rzecznik mówi na temat potwierdzenia zakupu czegokolwiek w jakimś sklepie. Na przykład 2 lata, jaki sprzęt ma gwarancję i tak dalej, i tak dalej. Przecież te paragony zaraz blekną. Sam wiem, kupywałem mikser albo toster i po 1,5 roku poszedłem go zareklamować. Nie było możliwości. Dobrze, że pamiętając, z którego to było miesiąca i zrobiłem wydruk z banku. I wtedy było tam, że płaciłem kartą. Na tej podstawie mi to przyjęli. Pozdrawiam.
Dziękujemy bardzo. No dobrze, że płacimy czasem kartą i dlatego też warto płacić częściej kartą, jeżeli tylko możemy, bo jest to też dowód, że kupiliśmy coś w danym sklepie, ale rzeczywiście z tymi paragonami jest problem. Rada podobno jest na to taka, że należy przechowywać paragony w lodówce, bo wtedy nie blakną, tylko czy do tego służy lodówka, ale z drugiej strony w lodówce zawsze się chyba trochę miejsca znajdzie. Mam nadzieję. To jest czas reakcji 12.24. Teraz przypomnijmy, że wczoraj rozmawialiśmy z Markiem Leszczyńskim, kierownikiem działu przewozów PKS Szczecin. To ta firma obsługuje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 linii dziennych od 1 stycznia. I największe problemy, opóźnienia są na linii 105, 81, 83. Mamy też skargi na to, że pasażerowie są przycinani drzwiami. Marek Leszczyński przypomniał numer do firmy, że można im zgłaszać wszelkiego rodzaju nieprawidłowości, ale niepokoi to, że tych nieprawidłowości jest tak dużo. Spóźnienia autobusów wynikają z tego, naszym zdaniem, tu czasu reakcji, że po prostu rozkład jazdy jest źle ułożony w kontekście korków, które tworzą się w godzinach szczytu w różnych miejscach Szczecina, szczególnie w okolicach na przykład skrzyżowania drogi do Rajkowa, ale posłuchajmy komentarzy po wczorajszej audycji.
Dzień dobry, Wodek z Gryfina. Chciałbym zapytać, czy w momencie podpisywania umowy o świadczenie usług, czy oni oglądali, jaki jest, mówię o PKS-ie, czy oglądali, jaki jest rozkład jazdy, czy podpisywali to w ciemno po to tylko, żeby wziąć. Przedstawili ofertę i będziemy jeździć tak, jak chcemy. Jeżeli nie pasował rozkład jazdy, trzeba było przedstawić swoją ofertę i powiedzieć, że tyle i tyle czasu potrzebujemy na odpoczynek kierowcy itp. itd. Natomiast zganianie tego na Zarząd Gospodarki, Komunikacji itp. itd. No jest dla mnie trochę śmieszne. Pozdrawiam.
Halo, dzień dobry. Mariusz ze Szczecina. Ja chciałbym jednak zupełnie odmiennie powiedzieć, ponieważ wydaje mi się, że odkąd inna firma wygrała przetarg, dopiero się teraz dowiedziałem, że to jest PKS Szczecin, to jest zdecydowana poprawa. To, że się autobusy spóźniają, to spóźniały się też przez cały rok tamten. I tutaj to wynika zupełnie z czegoś innego, z tego, że na tej trasie do Kołbaskowa to tworzą się gigantyczne korki i te spóźnienia były w tamtym roku i tak samo w tym roku, ale nie można powiedzieć, że jest gorzej. Ja uważam, że jest zdecydowanie lepiej, ponieważ jeżdżą nowsze te autobusy. Autobusy są przede wszystkim niskopodwoziowe. Wcześniej zdarzały się, że jeździły stare Volvo, nawet na tej trasie śmierdzące w środku, podrapane, zniszczone. Przez szybę nic nie było widać. No, no teraz zdecydowanie ta komunikacja się poprawiła i uważam, że to jest tylko na plus dla mieszkańców Przedsławia, Kołbaskowa i tutaj może faktycznie trzeba by było zmienić troszeczkę ten rozkład jazdy, by te autobusy się mniej spóźniały, ale chyba to nie jest wina przewoźnika, tylko raczej ZTITM-u, a cała reszta to oby tak dalej. Oby wszystkie linie w naszym mieście wyglądały tak jak te linie, które przejęła firma PKS Szczecin. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję.
Witam, Krzysztof ze Szczecina. Tak by można było to przewidzieć, że o tych porach, godzinach szczytu autobusy się spóźniają. Wystarczy dodatkowo jeden autobus puścić wcześniej i żeby krążył, to by zawsze tam o jakiejś porze rozsądnej ten autobus podjeżdżał do przystanku. Może tam 5 minut opóźnienia by miał, ale nie 20 czy pół godziny. Także to jest do rozmyślenia. Dziękuję.
Dzień dobry, ja w sprawie przewozów przez PKS w naszym mieście. 1 stycznia krótko po północy stałem na ulicy Gierczak w Dąbiu. Nie przyjechał jeden nocny. Do dzisiaj sprawa niewyjaśniona. Ta firma nie radzi sobie w przewozach w naszym mieście po prostu. To jest nie pierwszy telefon. Tutaj radiosłuchacze i pasażerowie mają pretensje, a ten pan to niech sobie tam chwali, ale kogo innego. Jak jeździli PKS-em po wioskach, może tak, ale nie w mieście po prostu. Nie? Ta firma sobie nie radzi.
Niestety autobusy PKS-owskie jeżdżą tak jak jeżdżą, czasami jeżdżą wcześniej. Spóźniałem się rzadko, ale zdarzało mi się, że przecinał drzwiami, tak jak powiedziała któraś słuchaczka, a kiedyś jeszcze jak linię 105, wtedy była piątka, obsługiwał PKS, słyszałam rozmowę kierowcy z dyspozytorem, jak autobus się spóźnił. Kierowca, chociaż był w Łuczkowie, powiedział, że na Bezrzeczu i oczywiście dyspozytor przyjął to za dobrą monetę, że on jest w Bezrzeczu, a był spóźniony i był w Łuczkowie ponad pół godziny. Teraz, od kiedy jest 105, wyraźnie się poprawiło, to widzę, ale nie wszystko jest w porządku. Ostatnio chciałam jechać 19 stycznia dokładnie, o godzinie 8.46, linią 121 do Głębokiego. Autobus przyjechał około 2 minut wcześniej, nie zajechał w ogóle na zatoczkę, nie zatrzymał się, zabrakło mi 10 metrów do przystanku. Niestety autobus odjechał. Chciałabym też wiedzieć, jak PKS kontroluje te wszystkie skargi, czy sprawdzają na przykład tachografy, czy jakiś inny sposób. Dziękuję bardzo.
Witam serdecznie, stały słuchacz Adam ze Szczecina. Wydaje mi się, że akurat te linie, które są poruszane, to zawsze z nimi były problemy i tam są korki, problemy z dojazdem. Zresztą to nie tylko te autobusy PKS-u się spóźniają, bo jak są korki w mieście, to niestety, no, chciał, nie pojedziemy. Natomiast ja osobiście korzystam też z linii na przykład 124 z Mierzyna i nie mam żadnych zastrzeżeń. Te autobusy jeżdżą punktualnie, nie wiem, nie odstają jakoś, że tak powiem, są czyste, sprawne, nie ma z tym problemu. Także mi się wydaje, że to jest tam jakieś jednostkowe przypadki oczywiście. No a jeżeli całe miasto stanie i idzie z korek, no to niestety nie pojedziemy, no zostaje tylko pofrunąć. Pozdrawiam.
Dziękujemy za te wszystkie komentarze. Przekażemy je PKS-owi Szczecin. Ja mam nadzieję, że wszystkie właśnie takie informacje są analizowane i wyciągane są z nich wnioski. Przede mną mail, który napisał do nas pan Marek Huk, członek Rady Sołeckiej Warzymic, który napisał, że tej właśnie miejscowości dotyczą linie 81 i 83 i tu autobusy się bardzo często spóźniają, jak pan Marek pisze, którego serdecznie pozdrawiamy. Codziennie w godzinach szczytu 7.09 oraz 14.30, 17 na drodze krajowej 13 możemy zaobserwować korki komunikacyjne. Wąskim gardłem jest tu skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną drogi krajowej 13 z drogą do Rajkowa. Wielu mieszkańców sugeruje tu bardzo proste i tanie rozwiązanie. A jakie? Do tego wrócimy w jutrzejszym programie. Rzeczywiście wydaje się to proste i tanie rozwiązanie. Mam nadzieję, że nie usłyszymy ze strony miasta, że się nie da i że ono będzie wdrożone. To jest czas reakcji, jest 12.30. Jeszcze jeden komunikat, który uzyskaliśmy dzięki naszemu słuchaczowi, tak to można nazwać, komunikat. My tą sprawą zajmowaliśmy się wielokrotnie. Posłuchajmy.
Dzwonię z Barwinka. Jak mi wiadomo, z dniem 1 lutego, czyli z dniem jutrzejszym, został zamknięty w Barwinku punkt poboru krwi. Nie przyjeżdżał do nas krwiobóz, ale tak jak od kolegów słyszałem, to bardzo po prostu dużo osób się zbulwersowało, że no po prostu nie będą oddawać krwiobusie ze względu na warunki, jakie panują na zewnątrz. A tu pani dyrektor pokazała, że tej krwi no niestety brakuje, że zbliża się sezon ferii zimowych i tak dalej. No trochę śmieszne jest to dla nas krwiobusów, dlatego że ja oddałem 60 litrów krwi, no niestety do krwiobusów nie będę chodził. Wolę pojechać do innego województwa, oddalonego o 30 km od Barwinka punktu poboru krwi i tam ładnie, pięknie, w ładnym pomieszczeniu, a nie stoję przed autobusem na dworze oddawać tą krew. Tu zamknięto punkt, tu jest potrzebne, no jakaś śmieszne, chyba śmieszne żarty, rejonowe centrum krwiobusów w Szczecinie. Dziękuję bardzo.
Rozmawialiśmy na ten temat, tak jak mówiłem, wielokrotnie na naszej antenie. Zastępca dyrektora Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa tłumaczyła nam, że chodzi o względy ekonomiczne, chodzi o to, żeby było po prostu jak najtaniej, a zarazem jak najefektywniej. Ja apeluję do krwiodawców z Barlinka, żeby mimo wszystko oddawali tę krew, no i żeby nie obrażali się na Wojewódzką Stację Krwiodawstwa, bo na tę krew po prostu czekają ludzie, którzy jej potrzebują. A przy naszym telefonie jest już gość, Piotr Dyk. Witamy w nowej roli, w roli rzecznika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji właśnie.
Dzień dobry.
Serdecznie pozdrawiamy. Panie rzeczniku, przesłaliśmy wczoraj panu filmik nadesłany przez naszego słuchacza, pana Łukasza, który poinformował nas o tym, że na ulicę Poległych wczoraj w Szczecinie około 16 podjechał na sygnale beczkowóz. No i z filmu nakręconego przez naszego słuchacza wynika, że kierowca postał dłuższą chwilę, nie znajdując jednak chętnych na wodę, wylał jej część wprost na ulicę. I nas zastanawia, czy to jest standardowa procedura, żeby wodę, czystą wodę wylewać po prostu na ulicę. Nam się to wydaje marnotrawstwem. Czy to jest rozsądne działanie? Nam się to wydaje, no, działaniem wręcz przeciwnie, nierozsądnym.
No tak, tak mogłoby się wydawać. Przede wszystkim to jestem tutaj bardzo zadowolony z postawy pana Łukasza, który tak reaguje i to jest dobra postawa, że mieszkańcy od razu widząc taką sytuację reagują i zgłaszają to między innymi również do nas. Bo co w tej sytuacji jest najważniejsze? Cieszę się, że to była czysta woda, a nie na przykład szambo, tak? Czy jakieś ścieki, bo to już był tutaj na pewno duży problem i dla tych mieszkańców, którzy widzieli tą sytuację. W takiej, jakie miała miejsce w Zdrojach, no to myślę, że jest to wszystko zgodnie z procedurami naszymi tutaj przyjętymi.
Kierowca zachował się.
Wiem. To jest zasada, która obowiązuje. Powiem dlaczego, bo jakby kwestia związana jest już nie tyle z samą stratą tej wody, ale z bezpieczeństwem. Każdy beczkowóz czy każda cysterna wyjeżdżająca na właśnie taką awarię rurociągu, jakie miała miejsce w Zdrojach, no bierze tyle wody, ile potrzeba, jednocześnie jest przebadana w laboratorium, jest zabezpieczona, jest zdezynfekowana, beczkowóz jest zdezynfekowany i taki beczkowóz jedzie wtedy na akcję. Po przeprowadzonej akcji, jeżeli nie ma sytuacji, kiedy mieszkańcy potrzebują tej wody, kiedy ta woda zostaje w beczkowozie, kierowca natychmiast musi takiej wody się pozbyć, właśnie wrzucając ją do wpustu kanalizacyjnego. Jest to czysta woda, więc ona nie ma tutaj żadnego czynnika niebezpiecznego dla naszego zdrowia.
A nie może jej przywieźć z powrotem do państwa bazy i po prostu przetrzymywać, aż będzie ona potrzebna kolejnym razem? Przecież teraz są niskie temperatury. Ja nie mówię, żeby tę wodę przepompowywać do jakiegoś zbiornika, którego być może nie posiadacie, ale czy nie można jej po prostu przetrzymać? Czy 2-3 dni w takim zamkniętym zbiorniku coś by się stało, gdyby ta woda po prostu tam poczekała na kolejną awarię i wtedy właśnie ta woda w beczkowozach jest ludziom potrzebna, prawda?
No właśnie, panie redaktorze, tak jak mówiłem wcześniej, każdy wyjazd takiego beczkowozu to jest świeża, nowa woda. Jeszcze raz podkreślę, nam najbardziej zależy na tym, żeby ta woda była bezpieczna do spożycia i to zresztą regulują odpowiednie przepisy kształtujące jakby zachowanie w takich sytuacjach.
No właśnie, takie zachowania wynikają chyba z przepisów sanitarnych, tak?
Domyślam się, przepisy regulują, tak. Mhm. Czy dyrektywy unijne w sprawie jakości wody, tak? Czy nasza ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, no jakby regulują zadania, jakie są przed podmiotem dostarczającym wodę. Między innymi właśnie zapewnienie takiego zastępczego punktu poboru wody. W naszym przypadku przy okazji tej naprawy rurociągu w Zdrojach pojawił się beczkowóz. Natomiast jakby formy realizacji takich szczegółowych działań regulują już nasze wewnętrzne wytyczne, którymi w takich sytuacjach się kierujemy. No i kierowca, tak jak było to widać na filmie, zresztą bardzo dobrze zabezpieczył teren, włączył światła sygnalizacyjne, dał sygnał dźwiękowy, czyli on nie chciał jakby szukać sposobu na to, żeby tą wodę gdzieś wylać, tylko też zabezpieczył to miejsce, pokazał się w tym miejscu, włączył światła sygnalizacyjne. No i później tą wodę, która została, spuścił do wpustu kanalizacyjnego. Tak jak pan mówił wcześniej, no to tak jak butelka wody. Kiedy odkręcimy świeżą wodę, napijemy się, ona po 2 czy po 3 dniach już traci swoją jakość, traci swoją barwę, swój smak. Tak jest i w przypadku tej wody, która byłaby trzymana w beczkowozie. Więc kierowca wyjeżdża, bierze tyle wody, ile oczywiście potrzeba. Jeżeli jest to wieżowiec, przy którym jest awaria rurociągu, trzeba tej wody zapewnić więcej. Jeżeli to jest tak jak w przypadku tej awarii w Zdrojach, tej wody było mniej, chyba około 1 m3 wody zostało wprowadzonych z powrotem do kanalizacji. No i tak to wygląda. I tak jak mówię, jest to ze względów bezpieczeństwa. Nie ma sensu wracać z powrotem z wodą do bazy, gdzie i tak musiałaby ona przejść do kanalizacji, no bo nie ma takiego procesu, żeby wpiąć się bezpośrednio w rurociąg dostarczający nam wodę, świeżą, czystą wodę do domu.
Co na to nasi słuchacze? 510-37-36, bo to bezpośrednio do studia. 32 to jest czujny. Czekamy na opinię. W tym miejscu, panie Piotrze, wczoraj była awaria, tak? Czy tam było po prostu były wymieniane rury i stąd była potrzeba skierowania tego beczka.
Tak, była awaria rurociągu i w takiej sytuacji, kiedy wyłączany jest dopływ wody do mieszkań, czy to domków, jak w tym przypadku, w takiej sytuacji pojawia się beczkowóz i to już właśnie reguluje ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu wody i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. I w takim przypadku beczkowóz stoi, ma świeżą, zawsze świeżą wodę. To podkreślam, bo jakby bezpieczeństwo dla nas jest tutaj najistotniejsze. Bezpieczeństwo mieszkańców i dlatego ta woda, świeża woda każdego dnia jest do tego beczkowozu wlewana i później no, przynajmniej mamy pewność, że z beczkowozu woda jest świeża i nie ma żadnego problemu, jeśli chodzi o jej spożycie.
Dziękuję panu za rozmowę. Piotr Dykiert, rzecznik prasowy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Dziękuję również panu Łukaszowi, który tę sprawę nam zgłosił. Dziękujemy za czujność. Przypomnę, to zdarzenie miało miejsce wczoraj na ulicy Poległych w Szczecinie około 16. Filmik jest na naszej stronie. Panie Piotrze, do usłyszenia.
Dziękuję, pozdrawiam.
To jest czas reakcji, 12:43. A my teraz zajmiemy się smogiem. W niedzielę, w sobotę mieliśmy tutaj w Szczecinie, można by powiedzieć, atak tego smogu. Tytuł informacji z naszej strony z soboty: smog nad Szczecinem, zanieczyszczenia unoszące się w powietrzu mogą dziś utrudniać oddychanie. Przy naszym telefonie jest wojewódzki inspektor ochrony środowiska zachodniopomorski, pan Andrzej Miluk. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Panie Andrzeju, na państwa stronie znalazłem taką oto informację, że w dniach 27-29 stycznia, to właśnie weekend, na automatycznych stanowiskach pomiarowych pyłu PM10 i PM2,5 w całej Polsce rejestrowano wysokie stężenia tych zanieczyszczeń w powietrzu. W tych dniach w województwie zachodniopomorskim zarejestrowano przekroczenia poziomu dopuszczalnego przez stężenie dobowe pyłu PM10 na wszystkich stanowiskach automatycznych. Najwyższe stężenie 24-godzinne, czyli rozumiem średnia policzona z tych 24 godzin, w naszym województwie wynosiło 128 mikrogramów na metr sześcienny. To jest 256% poziomu dopuszczalnego i zostało zarejestrowane 28 stycznia 2017 roku w Szczecinie przy ulicy Andrzejewskiego. I jeszcze tutaj ważna uwaga, podkreślamy, piszą państwo w komunikacie, że nie został przekroczony poziom informowania 200 mikrogramów na metr sześcienny, ani poziom alarmowy 300 mikrogramów na metr sześcienny dla pyłu PM10. Czy to oznacza, panie inspektorze, że nie powinniśmy się martwić?
Znaczy, na pewno nie. Zarówno my jako Inspekcja Ochrony Środowiska poprzez kontrole, które prowadzimy i w zakładach, i w różnego rodzaju instalacjach, czuwamy nad tym, żeby te emisje do powietrza były jak najniższe. Natomiast prowadzimy stale monitoring jakości powietrza i poprzez właśnie automatyczne stacje pomiarowe na bieżąco informujemy mieszkańców, jakim powietrzem oddychają.
Co ma nam dać ta informacja? Mamy się po prostu zdenerwować i tyle, czy też unikać w przypadku właśnie dostatecznej jakości powietrza albo złej, unikać przebywania na świeżym powietrzu, unikać uprawiania sportów, kiedy to wiadomo, wentylacja naszych płuc jest większa i wtedy więcej tych szkodliwych substancji może się dostać do naszego organizmu?
Znaczy, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, żeby w sposób taki bardziej przystępny zaprezentować dane dotyczące jakości powietrza, opracował indeks jakości powietrza, który podzielił na takie kategorie. Bardzo dobry, dobry, umiarkowany. W dniu dzisiejszym mamy na przykład stan, który przypisany jest do kategorii dostateczny, umiarkowany, a w miejscowości Widuchowa nawet bardzo dobry.
I jakie my powinniśmy jako właśnie mieszkańcy wysnuwać z tego wnioski? Jeżeli mamy poziom dostateczny, powinniśmy unikać przebywania na świeżym powietrzu, czy unikać uprawiania sportu?
Znaczy, tutaj w ramach tych kategorii przypisane zostały takie informacje zdrowotne, które są przypisane danym stanom jakości zanieczyszczeń, mierzonych stężeń zanieczyszczeń. I tak w przypadku właśnie tego stanu dostatecznego ocenia się, że jest to jakość średnia i te zanieczyszczenia mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla osób narażonych, czyli osób starszych, dzieci, osób z chorobami serca i dróg oddechowych i innych grup takich tak zwanych podatnych, czyli podatnych na zanieczyszczenie powietrza.
Ja przyznam naszym słuchaczom, że przed rozmową z panem inspektorem zatelefonowałem do szpitala w Zdunowie. Tam rozmawiałem z wojewódzkim konsultantem do spraw chorób płuc i dowiedziałem się, że wpływem właśnie szkodliwym wpływem oczywiście tych pyłów i innych substancji zawartych w powietrzu na zdrowie człowieka zajmuje się medycyna pracy, więc postaram się w jednym z najbliższych wydań albo Krzysztof Kukliński porozmawiać właśnie z kimś z tej medycyny pracy, jak te zanieczyszczenia, te pyły PM2,5 i PM10 wpływają na nasze zdrowie. Jest z nami słuchacz. Dzień dobry, panie Igorze.
Ja chciałem skorygować tutaj, co ten pan z Wiosiu, wydaje się, że pan prezes czy dyrektor podał
pan inspektor,
na temat
stacji
na temat pomiarów stacji widuchowej, że świeci się na zielono. Otóż jest to błędna informacja, ponieważ stacja widuchowa nie posiada mierników zanieczyszczenia PM2,5 i PM10. A pozostałe parametry jakby nie odzwierciedlają prawdziwego stanu zanieczyszczenia powietrza.
Tak, mamy tutaj rzeczywiście, nie ma PM10. Panie inspektorze, nie ma PM10.
Tak, tak, ale w miejscowości Widuchowa wykonywane są pomiary nie automatyczne, tylko tak zwane pomiary manualne, metodą referencyjną. I my tak czy owak wynik z Widuchowej będziemy mieli, z tym, że tak jak wspomniałem, tutaj dla poszczególnych miast został poszczególnych zanieczyszczeń została przyporządkowana kategoria tego indeksu jakości powietrza. No i w tym momencie parametry, które tam są mierzone, wskazują na taki sposób zanieczyszczenia. My na pewno ten wynik z pomiarów manualnych będziemy mieli i w zakładce, który mówi o pomiarach manualnych, ta informacja również zostanie społeczeństwu przekazana.
A przez nas wykorzystana
do oceny rocznej.
Taki pomiar manualny jest wykonywany codziennie, na przykład w Widuchowej?
Tak.
Panie Igorze, ma pan jeszcze jakieś pytanie?
To znaczy, ja chciałbym rozwinąć w ogóle temat zanieczyszczenia w Szczecinie.
Proszę bardzo.
Powietrza. Teraz tak, bo tutaj jest w tej chwili taka nagonka, że mamy piece węglowe i tak dalej. Znaczy, moim zdaniem to w ogóle proporcja z lat 80., jak każdy z nas na ulicy widział, wie pan, kubkę jakby usypaną z koksu bądź węgla i sąsiada każdego, który wsypywał. Podejrzewam, że zmieniła się z 95 na 10, może 20% są mieszkania ogrzewane kotłami. I teraz tak, w związku z gdybyśmy wzięli tezę, że smog w Szczecinie mamy zanieczyszczenie, to powoduje jakby, jest spowodowane paleniem słabej jakości węgla bądź w ogóle paliwami kopalnymi, to musiały łącznie z zanieczyszczeniem pyłem PM2,5 oraz PM10 musiałyby rosnąć wskazania innych czynników, czyli takich, które są ściśle związane z paleniem węgla, czyli na przykład substancja dwutlenek siarki nam skoczyć, benzen, gdybyśmy palili trochę butelkami, ale też na ten temat się dużo mówi. Powinno nam skoczyć dwutlenek azotu, a skacze nam tlenek węgla, też powinien nam dość mocno skoczyć. A skaczą nam tylko parametry na czerwone pyłem PM2,5 i pyłem PM10, tak? I to jest same cząsteczkowe zanieczyszczenie. Czyli tak, mamy w tym momencie teorię, że mamy pył, widoczny zresztą gołym okiem, ale wskazania, które by odpowiadały za palenie węglem, świecą na zielono. Można zrobić bardzo łatwą kalkulację. Jeżeli przełączymy sobie obraz substancji, które ściśle są związane z paleniem węgla w Szczecinie, to wyświetli nam się czyste powietrze, że jest na zielono wszystko. A jeżeli wpiszemy tylko, zaznaczymy tylko czynnik PM2,5 i PM10, to mamy na czerwono, a w weekend na brązowo. Ja uważam, że smog w Szczecinie nie jest związany z paleniem po prostu w piecach węglem. To jest z mojej strony taka opinia.
Dziękuję bardzo, panie Igorze. Panie inspektorze, co pan na to?
Znaczy tak, ocena jakości powietrza dokonywana jest w sposób taki kompleksowy. My analizujemy wszelkiego rodzaju przyczyny, które mogą mieć wpływ na to, że w danym dniu występują przekroczenia. I oczywiście bierzemy pod uwagę to, czy w tym dniu występowały wyższe czy niższe temperatury, jakie były warunki, jeżeli chodzi o atmosferę, jakie było natężenie ruchu, czy tutaj mieliśmy wpływ na przykład emisji liniowej. Przy czym wyniki, które analizujemy w skali roku, wyraźnie wskazują na to, że w okresie zimowym, w okresie grzewczym pojawiają się zanieczyszczenia, których nie widzimy w okresie lata. Natomiast jeżeli chodzi o pył PM10, PM2,5, jest to pył, który powstaje w wyniku niepełnego spalania paliw stałych. I to jest w naszej ocenie w okresie zimowym główna przyczyna występujących przekroczeń.
Zdecydowanie, tak? I bo tutaj nasz słuchacz podnosił, że te inne wskaźniki też powinny pójść w górę, a nie idą.
Tak, dlatego wspominam, że my analizujemy wszystkie czynniki, wszystkie parametry, które są badane i wskazujemy te potencjalne przyczyny, które w tym dniu odpowiadają za przekroczenia. Mógłbym dodać, że w roku tych przekroczeń podwyższonych stężeń pyłu PM10 no może być 35, wówczas jeszcze nie mamy tej złej oceny jakości powietrza. Natomiast założyliśmy, że głównym naszym zadaniem jest bieżące informowanie społeczeństwa o jakości powietrza i przekazywanie informacji o tym, jaki jest ten stan w danej chwili.
Ta informacja, te informacje są na Państwa stronie. Można też ściągnąć specjalną aplikację na telefon. Ja teraz widzę stację Andrzejewskiego w Szczecinie przy tej ulicy i PM10 pył 4,3 wartość indeksu. To jest umiarkowane zanieczyszczenie i PM2,5 dostateczne. Przypomnę, że taki pył 2,5 o średnicy poniżej 2,5 właśnie mikrometrów jest najbardziej niebezpieczny. Dociera on do pęcherzyków płucnych, a nawet penetruje do naczyń krwionośnych, a stamtąd do krwiobiegu. Stąd jest równo szkodliwy dla układu oddechowego, jak i dla układu krążenia. Panie inspektorze, czy pan może u władz Szczecina, czy też władz województwa interweniować w sprawie podjęcia intensywniejszych działań, żeby wyeliminować zjawisko smogu, zanieczyszczenia powietrza w Szczecinie? Czy ma pan takie możliwości?
Jednym z narzędzi, które mamy, które ma stymulować właśnie samorządy gmin do podejmowania działań związanych z poprawą jakości powietrza, jest nasza kontrola. I takie kontrole odbyły się zarówno w mieście Szczecinie, a w roku ubiegłym w gminie Myślibórz.
Musimy już kończyć. Proszę powiedzieć, czy może pan zwracać się do władz poszczególnych gmin, czy też władz samorządowych na wyższym szczeblu o to, żeby ta jakość powietrza była lepsza, żeby po prostu były działania, które do tego będą zmierzały?
Wyniki naszej rocznej oceny jakości powietrza są przekazywane marszałkowi i jeżeli stwierdzamy przekroczenie, wówczas musi być wdrożony program ochrony powietrza.
Dziękuję za rozmowę. Andrzej Miluch, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. To był czas reakcji. Do usłyszenia.